wytrzymamy. Reinhold Ulonska, na którego powoływałem się na początku, Boży człowiek, lider źleświątkowców niemieckich i europejskich, powiedział tak, a był człowiekiem często używany w darze uzdrawiania. Nie wiem i nie wiem dlaczego jest tak, że nie zawsze ludzie, o których się modlę, są uzdrawiani. Nawet jest tak, że znacznie częściej nie są uzdrawiani, niż są uzdrawiani. Ale zawsze o chorych modlić się będę. Tak, jakby byli uzdrawiani zawsze. I to jest to nastawienie ducha, to specyficzne nastawienie, które bym nazwał nastawieniem wiary, ufania Panu w Jego miłość, a nie uzurpowania sobie wiedzy na temat tego, co Pan może lub nie może, lub też uzurpowania sobie władzy nad Panem. To postawa ufania Panu. Nie zawsze. Nie wiem dlaczego. Ale zawsze będę się modlił. Tak jakby zawsze. Bardzo mnie to buduje. Nie możemy omówić choćby troszeczkę wszystkich charyzmatów, ale chcę, abyśmy się zatrzymali w tej sesji na charyzmacie proroctwa, na darze proroctwa. I proszę Was, skupmy się wokół tego tematu, bo wokół tego tematu także narasta sporo dyskusji. A one się biorą z autentycznej potrzeby Kościoła, z autentycznej potrzeby każdego z nas rozumienia mówiącego Boga. Ja sam przecież powiedziałem tak mocno, mówiąc, że apostoł Paweł pisze do Koryntian, kiedyś śliście do niemych bałwanów, czyli byliście ludźmi religijnymi, a wasi bogowie nie mówili. Nie mieliście z nimi relacji, bo ich nie ma po prostu. Albo są demony. Natomiast teraz jest inaczej. Jesteście w relacji. Pan jest w was. On mówi. A zatem jest wielką potrzebą Kościoła. Słyszeć Boga. Po prostu słyszeć Boga. Ale szukając tego, dążąc, można i błędy popełniać, można się zagubić. Gorliwość wszak w tym szukaniu jest bardzo dobra. Podstawowe słowo, które winno nam towarzyszyć i właściwie ono ustawia nas, jak gdyby składa fundament rozumienia tego, czym jest służba proroctwa w Kościele, to słowo z 1 Koryntian 14, 3, 5. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Prorokowanie to objawianie tego, co zakryte, bo jest w Bogu. To od Niego pochodzi. Przychodzi, aby stało się zbudowaniem naszej wiary. Stało się w konsekwencji wyposażeniem nas we wewnętrzną siłę. Tak, zbudowaniem. Zbliżeniem nas w tym ufaniu do Pana, w tej relacji, więzi z Nim. Proroctwo po pierwsze zbliża nas do Pana. Pociąga nas do Pana, bo chrześcijaństwo jest relacją. Chrześcijaństwo nie jest spirytyzmem, magią, jasnowidztwem. Chrześcijaństwo jest relacją, A zatem wszystko, co pochodzi z Ducha Świętego, w konsekwencji ma wzmacniać relacje, prowadzi do relacji, do Pana. Zatem ku zbudowaniu, po pierwsze ku zbudowaniu, ku korekcie jak najbardziej, ku napomnieniu, nie ku wycinaniu, po pierwsze, ale ku korekcie, ku naprowadzeniu, ku pocieszeniu, ku radości. Ku radości w chwilach, gdy jej brakuje. Gdy jej brakuje, gdy trzeba dźwigać ciężar. I jest to czasami ciężar wiary. Bo człowiek wie, że chce wytrwać. Mówi, muszę wytrwać, nie poddam się, będę trwał wiernie. Oto jest wierność. Proroctwo przychodzi ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu. Proroctwo ma na celu naszą dojrzałość, a nie sensację, tylko naszą dojrzałość. Jeśli to wiemy, to rozumiemy, że Pan może posłać coś bardzo świeżego, coś autentycznego, co nie będzie jedynie związane z objawianiem faktów przyszłości. Faktem przyszłości nie musi być to, co za 10 lat, czy za 5, lub jeszcze później. Faktem przyszłości może być to, co w przyszłym tygodniu. Czyli faktem przyszłości jest w ciągu kilku dni, czyli plus minus, no, w ciągu kilku, mniej niż 10, prawda? Bo potem będzie kilkanaście dni. W ciągu kilku dni w twoim życiu zdarzy się to i to, zrobisz tak i tak, takie bardzo konkretne jakieś przepowiadanie na daną rzecz, o danej sprawie. Przepowiadanie. Wtedy, gdy jest takie przepowiadanie, myślimy, o, to jest właśnie proroctwo. Dotyczy przyszłości, ma w sobie konkrety, można się tego spodziewać, sprawdzić. Nie? Istotnie, najczęściej tak rozumiano proroctwo w czasach Starego Testamentu, czyli przed narodzeniem Pana Jezusa. Gdy była mowa, gdy Izajasz prorokował, oto Panna porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami, to wtedy mało kto rozumiał, że jest to proroctwo na daleką przyszłość. Że ono się wypełni około 700 lat później dopiero. Że to jest plan, wielki, piękny plan zbawienia ludzkości. Ludzie mówili, o, czy to się stanie? Jak to się stanie? I gdy czytamy o tym proroctwie w księdze Izajasza, to wiemy, że to bezpośrednio, fizycznie, autentycznie, tak namacalnie dotyczyło króla. Króla, któremu miał się urodzić syn. Ale w tej materii, która się tam wydarzała, było zawarte coś znacznie więcej. Jakże prawdziwe, piękne objawienie, ale nie dane było to zrozumienie wielu. Zwykle kojarzymy proroctwo z zachowaniem proroków starotestamentowych, którzy byli bardzo ostrzy w swych słowach. I tak kojarząc, my myślimy, o, zatem proroctwo to właśnie to jest to. Musi być ostre, jednoznaczne, no najczęściej, jeśli ma być ostre, to musi być karzące. Dotykające grzechu i ściągające potępienie. Ewentualnie ma powiedzieć, no jak się nie upamiętasz, to po tobie. Nie? Mamy to wyobrażenie proroka starotestamentowego. I rzeczywiście wielu z nich to robiło. Czy jednak robili tylko po to, żeby zabić? nie tak bardzo różni się proroctwo starotestamentowe od proroctwa nowotestamentowego. To nie do końca jest prawdą to, co czasami można słyszeć, że obecnie teraz w czasach Nowego Testamentu to już jest kompletnie inaczej. Wtedy to było ostro, a teraz jest nieostro. Chcę powiedzieć, że teraz też może być ostro, a wtedy też nie zawsze było ostro. Nie? Bo Bóg co do swojej natury nie zmienił się. Amen? I posyłał słowa pociechy, słowa korekty, słowa miłości do nich posyłał. Posyłał słowa objawienia przyszłości. Słowa obnażenia życia człowieka. No, do Dawida przychodzi prorok, prawda? I obnaża go. Obecnie ta różnica najbardziej istotna jest w tym, że wtedy z powodu takiego Bożego planu zbawienia dla ludzkości Duch Święty dotykał niektórych ludzi, nazywali się właśnie namaszczeńcami i ich używał w jakiejś dziedzinie, na przykład w proroctwie. To nie było dane innym. Oni mogli być tylko odbiorcami. Odbiorcami. Dzisiaj w Kościele jest inaczej. I to jest ta istotna różnica. Duch Święty jest w Kościele i w każdym z nas. Każdy z nas może, kiedy tak Duch Święty zdecyduje, poprowadzi, może prorokować. To dlatego apostoł Paweł mówi, że wszyscy możemy prorokować. Że mówi, ja chciałbym, abyście wszyscy prorokowali. Ale nie wszyscy będziemy ustawicznie prorokować. Ale po ludzku powiem teraz. Co pewien czas, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, możesz mówić coś z inspiracji Ducha Świętego. A inni, którzy odbiorą szczególne powołanie do tego daru, będą w tym darze się rozwijać. I to też nie znaczy, że są prorokiem w tym sensie. Jak jasnowic, mówię w sensie takim niechrześcijańskim jasnowic, no nie? Który się na przykład w danej chwili może skupić, a szczególnie kiedy mu przyniosą pieniądze. To znacie tę historię, nie? Się skupi i czasami prawdę mówi. On widzi, nie? On widzi, to są rzeczy też duchowe, demoniczne. Nie mówię o oszukaństwie, no nie? Czyli, że on nic nie widzi, ale udaje, nie? To o tym nie mówię, to jest manipulacja. Natomiast jest rzeczywistość ducha, gdzie w duchu, w tej rzeczywistości można coś widzieć. Można przepowiedzieć. A to jest takie jasnowidztwo. Użyłem już wcześniej określenia magia i tak dalej. To z tym my nie mamy nic wspólnego. I w tym sensie proroctwo nie jest takim jasnowidztwem. Oto Duch Święty pragnie, aby Kościół był silny. Silny w wierze, silny zatem więzi z Panem, więc prowadzi ku zbudowaniu naszej wiary, naszego wnętrza. Ku korekcie słowo prowadzi, a więc może być ostre. Może być ostre. Gdy ku korekcie, to i może objawiać. Może objawiać. I objawia. Gdy ku pocieszeniu, to ku podniesieniu. Dodaniu otuchy. To są słowa, które no, nie tylko są ostre i nie tylko w tym naszym stereotypowym patrzeniu, nie tylko mówią o takich faktach, które mają się wydarzyć. Nie? To jest nie tylko przepowiadanie. To jest objawianie woli Bożej. Objawianie woli Bożej, która jest nieobjawiona. Już takim czasami wyświechtanym i w tym sensie smutnym przykładem jest to, jak niektórzy potrafią powiedzieć, no co to było za proroctwo? Tak on mówi, no on mówi mi, co on to powiedział? No czaj, no on powiedział coś takiego. No Pan mówi tak do was. Pan mówi tak, ludu mój, pamiętajcie, że was kocham. Pamiętajcie, że was kocham i was nigdy nie opuszczę. Amen. No to słuchaj, no daj spokój, no. Nie no, ja wiem, że Pan nas kocha, nie? No co? Co to za proroctwo? rzeczywiście, to może być nadużycie i to może nie być proroctwo. O rozpoznawaniu za chwilę będę mówił. Natomiast to jak najbardziej, co do treści, może być proroctwo. Bo tu nie chodzi o to, że umysłowo, logicznie, no każdy z nas wie, no Bóg kocha, tak czy nie? Bóg kocha, jest napisane, no nie opuści, no więc no gdzieś my to mamy w głowie, nie? Tu chodzi o rzeczywistość, która duchowa, która nas dotyka i to słowo zupełnie staje się żywe. Ono podnosi i pociesza, nie pociesza w tym sensie, że pocieszyło mnie to słowo, Coś się dzieje w środku, przychodzi słowo mocy, no nie? I tu charyzmaty tak działają, że czasami trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że to jest ten charyzmat. Bywa tak, że to jest nakładających się kilka rzeczy, bo to jest pneumatyka, jak już powiedziałem, to jest życie duchowe, no nie? Życie duchowe. Więc to nie jest tak, że tak można tak pociąć, to. Tu się wszystko zazębia wzajemnie. Przychodzi prawdziwe słowo od Pana i ono tu głęboko dotyka, przemienia. No, rzeczywiście, ono zmienia rzeczywistość. A więc Pan jest zainteresowany naszym bliskim chodzeniem z Nim i ku temu to jest. Przychodzi słowo, daje słowo, bo On jest Bogiem, który mówi. To jest objawianie woli Bożej. Nie dlatego, że intelektualnie żeśmy jej nie słyszeli, tylko że tu jej na ten moment nie przeżywamy, nie doświadczamy. Ono przychodzi, aby odkryć na nowo, aby to, co stare, stało się żywe. To, co wiadome, stało się żywe, życiodajne. Miłość, aby nas dotknęła, aby wiara wzrosła, bo na nowe, świeże, bardzo głębokie zrozumienie o Bożej wierności mnie przenika. I to jest wyposażenie, proces wyposażeniem do kolejnych kroków, do życia, do trwania. Oczywiście jest, jak powiedziałem, ku korekcie. Jest też oczywiście, bo częścią tego jest objawienie, może zatem być objawiające. Taka osoba przemawia od Pana, w tym właśnie momencie bierze inspirację, bądź wcześniej. Duchy proroków są poddane prorokom, co oznacza, że nie musi natychmiast tego wypowiedzieć. Ma. Może wybrać moment i powiedzieć. Nie musi natychmiast, jak z taśmy, jak z megafonu, no nie? Ale może od razu z tej inspiracji mówić. Ale zawsze jest to przemawianie w imieniu Boga. To wychodzi od Ducha Świętego, który mówi. To nie człowiek produkuje. W tym sensie znowu powiem, nie człowiek jest dysponentem tego charyzmatu, tak jak powiedziałem w przypadku uzdrowienia. Jest dar uzdrowienia, ale bądźmy bardzo ostrożni w wypowiadaniu słowa uzdrowiciel, no nie? Bo jest tylko jeden uzdrowiciel, to jest Pan uzdrawia, nie? To jest ta delikatność. Chociaż no, człowiek, prawda, użyty przez Boga. I tutaj nie jestem dysponentem na stałe. I tak chodzę i wszystko widzę. Ja chodzę rentgen, nie? Chodzi rentgen, prorok. Przyjechał prorok do zboru. Czyli co? Przyjechał rentgen do zboru, tak czy nie? I wtedy tak, przyjechał prorok, to niektórzy w ogóle nie przyszli na nabożeństwo. Inni przyszli, bo się odważyli, a jeszcze inni przyszli, bo są naiwni i tylko chcą fajerwerki jakieś, nie? I strach blady, bo przyjechał prorok. I ten strach blady różnie się przejawia. No więc tak nie jest. Bo to człowiek nie jest dysponentem, czyli dostał ciach, teraz chodzi jak żyleta w tym, no nie? Nie. To jest ciągle relacja z Panem, no ciągle relacja. Chociaż ten człowiek jest częściej używany w proroctwie, w tym darze, niż inni, bo też dba o to, wyostrza ten duchowy słuch, umie to rozpoznać, umie to usłyszeć. Ale to nie oznacza, że za każdym razem będzie produkował. I znowu chcę wam powiedzieć, tak jak w darze uzdrawiania, brat Uląska, na którego się powołuje, powiedział, nie wiem dlaczego nie zawsze, nie wiem dlaczego nie wszyscy. Doświadczam, że to działa i to jest, ale ja zawsze będę tak jakby zawsze i wszyscy. No nie? To jest to słowo wiary, słowo ufania Panu, że to Pan, no nie? A ja tylko narzędzie, a nie dysponent Jego mocy, rozkazujący Jemu. Podobnie jest w proroctwie. I bywa tak, że wychodzimy, żeby ktoś modlił się o nas, nie? Kto jest używany w słowie od Pana. I on się modli. I bywa, że i bardzo często, mówię bywa, no, czy bardzo często on, ponieważ ma doświadczenie, on rzeczywiście Pan jest użyty przez Pana dla nas. Ale najwięcej może się zdarzyć pomyłek, nie mówię, że tak jest, ale najwięcej się może zdarzyć właśnie, gdy są te zwane kolejki. No nie. A najmniej, gdy jest wyciszenie gdzieś, prawda? Przed Panem, modlitwa, wyciszenie. I wtedy może przyjść słowo, inspiracja od Pana, takie zrozumienie. A dlaczego, gdy są kolejki? Bo tu jest presja, tu jest oczekiwanie, tu się różne rzeczy dzieją. Tu jest i zegarek, i wszystko. Ja na przykład teraz jestem pod presją zegarka. Bo wiem, że za chwilę wstaniecie i pójdziecie. I co? Zostanę sam, a ja nie skończę. Ciało się odzywa. A więc może być tak, że ktoś jest na nabożeństwie z Boże i będzie do kilku osób miał autentyczne słowo. A do innych może już nie mieć, ale będzie się modlił tak, modlitwą błogosławieństwa. Prawda? Bo człowiek nie ma rentgena. To nie jest tak, albo nie jest taśmą nagraną, to twardy dysk komputerowy. No nie? Oto Bóg stworzył twardy dysk, prorok. Nie? I na tym twardym dysku jest wszystko zapisane. No tylko teraz opatrzę ciebie i z twardego dysku już się coś uruchamia. Nie? I się uruchamia, uruchamia się, uruchamia. No tak to nie działa. To jest życie w relacji z Panem. Życie z Duchem Świętym to jest relacja. Przykład. Chcę wam to powiedzieć, aby na tym prostym przykładzie, poproszę slajd, na tym prostym przykładzie troszeczkę wyjaśnić rzeczy. Było to dokładnie w styczniu, półtora roku temu. Odpowiadam w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce za edukację. Troszczę się o nią tak, jak Pan mi daje siły, choć nie jestem tym, który wie wszystko. Uczę się po prostu. Ale odpowiadam. Robię to. I widzę owoce tego. Ale także w Kościele naszym, w ramach Naczelnej Rady Kościoła, do której zostałem powołany, odpowiadam za sprawy organizacyjne i za finanse. O ile zbór ma sporo pieniędzy lub ma mniej pieniędzy i też musi się z tym zmagać, ktoś mądrze musi tym gospodarować, prawda? Tak cała denominacja jest w Polsce, 225 zborów obecnie. Też ma swój budżet i ma działania ogólnokościelne, ogólnopolskie. Są ludzie na pensjach, na małych pensjach w Polsce są. Szczególnie w służbie, to nie są jakieś tam wysokie pensje. Ale wszystko działa, pieniądze za tym idą. Robimy budżet. Ja przygotowuję projekt budżetu. No i wtedy właśnie też przygotowuję projekt budżetu. A tam jest tyle tych punktów. Przewidywanie wpływów, ile będą wpływy wynosiły. W oparciu o te wpływy. Rozdział pieniędzy na to. Tych punktów cała masa. I ciągle wszyscy niezadowoleni, bo za mało pieniędzy. Tak? No każdy chce z tej kołdry coś udźwignąć. No więc tu trzeba ukroić, tam dodać. Oczywiście potem Naczelna Rada przyjmuje do realizacji budżet, bo to jest instytucja, już w sensie instytucjonalnym jest to dobrze, bardzo dobrze zorganizowany jest polski Kościół. Bardzo porządnie, mądrze, życiowo, solidnie, prawnie solidnie, wszystko jest okej. Możecie w tym sensie być dumni z Polaków. Polacy to nie są jedynie pajdloki. Nie wiem, czy pamiętacie to słowo, pajdlok taki? No może nie pamiętacie, okej. Drodzy, Naczelna Rada przyjmuje budżet, ale ja najpierw go mozolę, chodzę z tym. Czasami nie śpię. Tu jest potrzeba, tu potrzeba. Jak to zrobić? Jak ułożyć? Bo potem taka jest realizacja. To jest księgowość. Księgowość, nie? Dokumenty. Analizuję, konsultuję, przedkładam propozycje. Zwykle korekty są albo żadne, albo kosmetyczne. A zatem zrozumiałem na przestrzeni tych kilku lat, jak ważne jest złożenie projektu. Jeśli tam jest coś niewłaściwego, to zwykle bracia klepną, tak? Ale konsekwencje tego mogą być albo bardzo dobre, albo złe, albo średnie. Wiecie, to jest wielka odpowiedzialność. I mam silne przekonanie, silne przeświadczenie o tym, że powinien wzrosnąć budżet na emerytów. Oto niektórzy emerytowani duchowni. Mamy ich mało. Na tej liście jest 8 tylko. To są ci, którzy całe życie poświęcili służbie. Nie pracowali zawodowo, tylko żyli ze służby. No póki służyli, to ktoś im tam dał. No wiecie, jak to jest. Ale potem emerytami co? Nie możemy takich opuścić. Nie mamy za dużo pieniędzy na ten cel, ale nie opuścimy. I na tej liście jest 8 osób. I mam głębokie przekonanie, że muszę to zwiększyć, żeby oni miesięcznie dostali więcej, czyli podwyżkę. I taka myśl, no nie masz czego. Jak tu zwiększę, to tu muszę zmniejszyć, nie? No z czego? Jak to zrobić? Ale to przekonanie jest. To jest przekonanie, no. Ale logika też jest. Jestem człowiekiem logicznym i praktycznym. A zatem, no cóż, nie da się. Przekonanie, no, przekonanie. No tak, pragnienia. Jestem dobrym człowiekiem, mam pragnienia dobre, tak czy nie? I pragnienia odchodzą. Nie ma podwyżki. Nie ma podwyżki, ale minął dzień i jest noc. Oto mam wyraźny sen. Za chwilę będę mówił, że proroctwo również przychodzi przez sny. Mam wyraźny sen. Mi się dużo rzeczy śni, tak jak i wam się rzeczy śnią, a różne. Ale tylko niektóre sny są prorocze, od Pana. Są sny po prostu. Tak mówi Boże Słowo i tak jest, ja to poświadczam. Co jakiś czas, ale jak mnie zapytacie, no to średnio w roku ile masz? To ja powiem, że średnio w roku może, ja wiem, 2, 3. Na przestrzeni prawie 30 lat, no to trochę jest, ale to nie, akurat w moim przypadku to nie jest częste. I z powątpiewaniem, znając, jak Duch Święty działa, słyszę, jak ktoś mówi, no ja to tam co drugi dzień mam sen od Pana, no nie? To tak myślę, no może ma, ale tak raczej już z dużą ostrożnością, nie? Do tego podchodzę. Niemniej, są sny od Pana. I słuchajcie, to silne pragnienie sprawiło, że oto mam sen. Bardzo jasny sen i wiem, że to nie, że mi się śni. To jest sen. Oto widzę Naczelną Radę Kościoła. Taki rzecz. Przedkładam projekt budżetu i jeden brat wstaje i mówi: musimy zwiększyć budżet na emerytów. Koniec. Taki obrazek. Pym. Koniec. Rano się budzę. Co jest z tym? I wiecie co? Wyznaję to przed wami. Pomyślałem sobie, nic dziwnego. Cały dzień wczorajszy nosiłem tych emerytów. Nosiłem ich. Tyle myślałem o nich. No to człowiek potem się śni. No gdzieś tak czy nie? No to człowiekowi się śni. Tak. I tu widzę, że to jest inny, to nie jest. Ale no jak? No przecież nie mogę, bo ja, żeby zwiększyć. Bo to każdemu zwiększyć, no nie o 10 zł, nie? Czy nie o 2 dolary. No coś tak, żeby odczuli. Nie za dużo, ale żeby odczuli. No ale razy 8, razy 12 miesięcy. Nie, to już się robi. W skali rocznej. Nie no. Wiecie co? Mimo, że już trochę jestem doświadczony w tych sprawach duchowych, wiele razy już potrafiłem rozstrzygnąć. Już takie doświadczenie na podstawie prób i błędów, wiecie, już to niejedno przeżyłem. To tym razem znowu, nie no tak, wyznaję to, przynajmniej pomyślałem sobie, jestem od Pana, no, a może nie od Pana. No bo te liczby mi się nie zgadzają. To może nie od Pana. I w ten dzień, po tym śnie, w ten dzień siadam do Biblii. Ja zwykle czytam Biblię, nie wiem, że różne są metody. Nie od początku do końca, a potem znowu od początku do końca. Teraz to tak po prostu czytam najczęściej księgę jakąś. Po prostu biorę sobie księgę, tak potem czuję, a to tą księgę. Czyli już nie ma w tym jakiegoś schematu, tylko taka tak na bieżąco, no nie? Albo osoby, czy na przykład o Mojżesz, albo o Dawid, albo Piotr, nie? I wszystko, co się z osobą wiąże, nie? I tak sobie siadam, żeby czytać Biblię, biorę ją bez planu. Zanim zdecyduję, co będę czytał, to na razie biorę bez planu, nie? Bez planu, bez zamierzenia. Niech Pan do mnie mówi, otwieram, pyk, nie? No, tego we mnie nie było. Nie było tego. Po prostu wziąłem Biblię bez planu, co będę czytał tym razem. Tak sobie otworzyłem. I tak patrzę, tak raczej na pół szukam, co by tam ewentualnie czytać, nie? Więc znaleźć, odnaleźć i znowu czytać. Wiecie jak to. I tak otworzyłem, i tak patrzę. I nagle patrzę. Moment, co jest? Jest napisane. Czytam Słowo Boże. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7, a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Nawet 8? Mam rozdzielić ten dział na 8? Mam go rozdzielić na 8? Bo nie wiem, jakie nieszczęście się wydarzy na ziemi. Już wiedziałem i się nie upierałem. Powiedziałem, Panie, dziękuję Ci. Ja uciekam. A Ty i tak zrealizujesz. Plan budżetowy. Zmiana słupków. Podwyżka. I pokój. Kiedy uzasadniam wszystkie punkty wydatków w planach i dochodzę do emerytów, bracia w Naczelnej Radzie. Mówię, tak zrobimy. Słusznie. Pokój. Że potrzebne są pieniądze tu i tam, ale pokój. To zrobimy. Jak przychodzi słowo? Po pierwsze, wyjaśniam, że podaję wam ten przykład, chociaż on jest prosty, bo mamy trzech świadków, tak czy nie? Czy znacie zasadę, na podstawie dwóch czy trzech świadków oparte będzie słowo, oparta będzie każda sprawa? I my myślimy, że to chodzi o świadków, czyli jak ktoś coś źle zrobi, to trzeba mieć dwóch albo trzech świadków, żeby go tak ciachnąć. Nie, to jest prawo. To jest prawo w świecie ducha. Prawo w świecie ducha, że Pan powie raz, a ja usłyszałem 2, 3 albo więcej razy. Tak jest napisane, nie? I Pan ustanowił to prawo ducha w duchowym świecie. I on się nie gniewa, że coś musi być. On no, chce właśnie to powtórzyć. A zatem, gdy przychodzi słowo, to nie martw się, bądź otwarty, ale to już wchodzę na sferę rozsądzania. słowa, inspiracji, proroctwa. Bo nie zawsze proroctwo to jest to, co tak w takiej formie zwiastowania proroczego mówimy. Tak mówi Pan. I mówimy. To jest jedna z form. A inne rzeczy to są jasne, jasne słowo przychodzi do Pana, abym je wypowiedział, zrealizował. Ja je przyjąłem w tej sprawie i powiedziałem na Naczelnej Radzie. Tak czy nie? Powiedziałem jak? W słupkach. Nie? W pieniądzach. Ku zbudowaniu, ku pocieszeniu i tak dalej. A zatem Pan mówi i chce, abyśmy wyraźnie usłyszeli. Gdy mamy, ćwiczymy te zmysły, to zaczynamy słyszeć Go. I nie musimy się bać, że no jak teraz no, powiedział coś, no przyszło słowo, no i co ja z tym fantem zrobię, no przyjąć, nie przyjąć, dziwne mi się to wydaje. No ale, no nie, no jak nie przyjmę, to no to co, no to będę nieduchowy, narażę się, no i tak w ogóle wszystkim, głupio, no to przyjmuję. I przyjmujesz nieprawdę, przyjmujesz banał, no nie? Powiem wam, że Pan się nie gniewa, Pan chce objawić swoją chwałę. I jestem przekonany, chociaż wam się wydałem taki mały, że miałem silne przeświadczenie i tak je, wiecie, odłożyłem na bok. To dobra, niech będę mały w waszych oczach. Ale Pan na mnie patrzył i widział takiego, jakim jestem. Ani małego, ani wielkiego. On widział po prostu Piotra swojego. Amen. On widział po prostu Piotra, z którym rozmawia. A Piotr to Piotr. Trochę przekorny, trochę nieprzekorny, trochę odważny, trochę bojaźliwy. Dokładnie taki jak Darek. I Pan się nie gniewa na nas. On cały czas mówi. On się gniewa nawet wtedy się gniewa, gdy jesteśmy tacy właśnie bohaterscy. Bo wtedy jesteśmy strasznie naiwni. Potrafimy być głupi. Jak przychodzi proroctwo? Skąd się ono bierze? Duch Święty przemawia do ducha ludzkiego. I to jest troszkę podziwne, taką głębszą teologię, ale nie rozwinę tego, dobrze? Nie rozwinę. Oto my mamy ożywionego ducha, tak czy nie? Gdy rodzimy się na nowo, nasz duch staje się żywy dla Pana. Ożywiony. Zaczyna być w jedności z Panem. I to jest ten moment. Nasz duch kontaktuje się bezpośrednio. Ma tę bezpośrednią łączność z Duchem Świętym. I tak teraz obrazowo. To Pan do ducha ludzkiego mówi i tam przychodzi to, a stamtąd no właśnie do duszy, bo dusza to jest psyche. To jest nasze myślenie, to są nasze uczucia, no nie? I to się już pojawia w tej sferze świadomości. Jeśli to już jest w świadomości, to już jest ten poziom duszy. Duszy. Pojawia się w świecie świadomości, w sferze świadomości. No ale poza tym musi wyjść na zewnątrz. I już tu widzimy, że ciało, materia nasza w tym uczestniczy, tak czy nie? Materia uczestniczy. No, ten język, te struny głosowe na przykład, nie? Materia w tym uczestniczy. Tak więc jest to taki proces wydostawania się. Boże poselstwo wydostaje się na zewnątrz, a wydostając się na zewnątrz, nie wydostaje się w taki sposób niezależny od nas, tylko zależny od nas, bo przez nas. I to jest ważna prawda. Nigdy nie należy o tym zapomnieć, bo ta prawda rodzi skutki. Ten skutek jest taki, że proroctwo, przesłanie od Boga może być skażone. To jest skutek przestrogi, nie? Że może być skażone. Nie dlatego, że Pan skażone słowo daje. Pan nie daje skażonego słowa. Pan daje, mówi do naszego ducha. Duch przekazuje do duszy. A dusza nasza już jest niedoskonała, tak czy nie? Ona się ustawicznie przekształca. My w duszy dążymy do uświęcenia, a więc nasz charakter, mówimy o mentalności naszej, o wszelakim, tym czymś w naszym świecie wewnętrznym oraz zatem o naszych uczuciach też, od których nie jesteśmy wolni. Mamy uczucia. A więc coś pojawia się w naszej duszy, w naszej psyche. Jest analizowane, jakby, no rozumiemy, no, mamy to w myślach, mamy myśli. Tu emocje też są. Różne są emocje. A my jesteśmy niedoskonali. Nie dość, że zmysły duchowe do końca są niewyćwiczone, tylko w tym wzrastamy, to też jesteśmy no, niedoskonali. A więc potrafimy źle zrozumieć. W emocjach trochę przekręcić. A potem jeszcze na przykład wypowiadamy to. I też potrafimy skazić. A wszystko dlatego, bo jesteśmy niedoskonałymi ludźmi po prostu. Ciągle niedoskonałymi. I Pan takich niedoskonałych, niedoskonałe narzędzia używa w doskonałym swoim dziele. W doskonałym dziele używa niedoskonałe narzędzia. To dlatego Pan nakazuje, to nie jest wybór, to nie jest opcja, tylko nakaz o rozsądzaniu proroctw, poselstw, które do nas przychodzą. Rozsądzaniu. Rozsądzanie jest rozstrzyganiem. Rozstrzyganiem, rozpoznawaniem. A nie osądzaniem. Osądzaniem. Tak jak na sądzie, prawda? My nie jesteśmy sędziami do osądzania. My jesteśmy tymi, którzy mają rozpoznawać i ewentualnie oczyścić. Bo może być tak, że cały przekaz nie jest od Pana, ale może być tak, że część tego przekazu jest od Pana, a część to dodatek tylko ludzki, emocjonalny, albo nieumiejętność ludzka. Posługuję się, rozmawiając o tym przykładem, następującym przykładem, że jeżeli przyjdzie inspiracja od Pana, i to będzie prawdziwa inspiracja, i wiedząc o tym, będę chciał zapisać to, zapisać po prostu, a władam językiem polskim, to w jakim języku napiszę? No przecież angielski jest ogólnoświatowy. Pewnie w polskim. Najciekawsze jest to, że jak popełniam błędy ortograficzne, wiecie, jaki jest nasz język polski? Kto nie popełnia błędów, niech podniesie rękę, ale niech nie podnosi, bo nie uwierzę. Wcześniej czy później się na czymś rozłożysz. Taki jest nasz kochany język. Ale są tacy, którzy no, dosyć często popełniają błędy ortograficzne. Jak myślicie, jak będzie pisał, to napisze z błędami czy bez błędów? Z błędami ortograficznymi zapisze. Oto osoba, jego psychę, jego ciało nie jest wyeliminowane z tego procesu przychodzenia słowa. To jest banalny przykład, ale on pokazuje, że my rzeczywiście w tym uczestniczymy. A więc łączą się tutaj dwa elementy. Ten Boży, duchowy i ten ludzki, absolutnie ludzki się łączy. I tak jest zawsze. Stąd jest nakaz Boży. Boży nakaz, abyśmy rozsądzali proroctwa. Podsumujmy. Za chwilę będę mówił o rozsądzaniu. Podsumujmy. Formą na zewnątrz wychodzącego przesłania od Pana mogą być mowy kerygmatyczne. Właśnie takie przemawianie w imieniu Pana. To się bierze z natchnionych myśli, które przychodzą. Rozpoznawane są w tej pierwszej fazie. Jako natchnione myśli i słowo wychodzące. Mogą być widzenia i sny. Też jest wiele snów, ale tylko niektóre są te prawdziwe od Pana. Nie każdy umie to rozsądzić. Wtedy powinien właśnie badać. I po to jest badanie właśnie. Bo to jest badanie, czy to jest to to, a może to nie jest to. A jeśli to, to w jakim aspekcie? Lub co Bóg chce powiedzieć, nie? Może być coś, co przychodzi w formie nie słowa, tylko widzenia. I często tak jest, że słyszymy, bracia i siostry, oto mam widzenie. To widzenie najczęściej, gdy poda takie słowo, najczęściej, chociaż nie zawsze, najczęściej ono jest widzeniem duchowym. Nie fizycznym, tak jak ja widzę was, a wy mnie. Widzicie fizycznego człowieka. Najczęściej ono jest duchowym. Nagle powstaje w umyśle obraz, który fizycznie nie istnieje, ale jest jakby realistyczny. Widzę zdarzenie. Chociaż rzeczywiście tu nie widzę. Tymi oczyma nie widzę. Ale jakby w sobie widzę. Tak, widzę. Rozumiem. To jest takie coś. Nie? Najczęściej. Rzadziej, czy też bym powiedział stosunkowo rzadko, jest taka materializacja. I też Boże Słowo o tym mówi, że wręcz materialnie, namacalnie, fizycznie, prawda, można mieć to widzenie. To dotyczy także tak zwanego słyszenia. Można ten faktyczny głos taki, o, jak wy mnie słyszycie, tak wyraziście słyszeć. Najczęściej jednak jest to ten inny głos, ale głos jednak. Ja tego doświadczam, to wiem, co mówię. Możemy to nazwać jasnym przekonaniem, wyrazistym przekonaniem. To nie wymyśliłem, nie wymyślam, nie wymyśliłem. Nikt mi nie powiedział. Ale to jasne, tak jakbym słyszał z magnetofonu, czy tak jakbyście, tak jak mnie teraz słyszycie. Jasne. Wiem. Albo gdy jest natchnione słowo, na przykład w czasie modlitwy, gdy modlimy się o kogoś. I też tego doświadczam. Modlę się i nie zawsze mam słowo. Ale co pewien czas mam w czasie modlitwy słowo do kogoś. I wtedy wiem, jak to jest. Wyraźnie odbieram to tak jakbym słyszał. Ale czy wtedy powtarzam to, co słyszę? Czyli usłyszałem, powtórzę, czekam, usłyszałem. To jeszcze inaczej działa. To działa jakby na bieżąco. Chociaż nie jest pozbawione mojego udziału. To znaczy, nie jestem medium spirytystycznym. Rozumiecie? Nie jestem medium spirytystycznym. I też, gdy widzę takie praktyki w Kościele, osobiście jestem bardzo ostrożny. Bo tak może być, że to będzie niemal o takie coś, ale najczęściej to tu mogą być jakieś zawirowania. Bo to się odbywa z naszym udziałem. Nie bez naszego, tylko z naszym udziałem. Więc my to słyszymy sami, my sami możemy podkręcić głos, natężenie bądź ściszyć. My sami możemy bardziej emocjonalnie w tym siebie wyrażać lub mniej emocjonalnie. Proroctwo, przesłanie od Pana może być poprzedzone mówieniem innymi językami. Czyli wtedy już mówimy o tłumaczeniu języków, prawda? No ale to w istocie jest przesłanie od Pana. Czyli słowo prorocze to jest coś, co jest przesłaniem od Pana i co do formy może być bardzo szerokie, bardzo szerokie. To nie jest tylko to tradycyjne, tak mówi Pan. Można w ogóle tego nie mówić. I ja zachęcam moich studentów do tego, żeby nie nadużywali w ogóle tego słowa, tak mówi Pan. Ze względu na pokorę, tą zdrową pokorę, bojaźń, czyli zrozumienie, że jesteśmy omylni i rozumienie, że jednak człowiek uczestniczy w tym procesie, nie? Więc, a jednak zachęcam ich bardzo i mówię, nie nadużywaj, tak mówi Pan. Będą chwile, kiedy to powiesz, ale niech twoje zmysły się rozwijają duchowe. Raczej powiedz bracie, do brata czy do siostry, siostro lub do kościoła. Bracia, siostry, mam wewnętrzne przekonanie. Tak odczuwam, że Duch Święty mówi. I powiedz to, tak zwyczajnie powiedz to. Nie używaj tych takich, wiecie, tradycyjnych form. Powiedz, jeśli to jest od Pana, zrobi swoją robotę, tak czy nie? Bo Słowo Pańskie robi swoją robotę. Nie bój się o to. Więc co do formy, bardzo różnie. Proroctwo wypełnia się po pierwsze w wewnętrznym człowieku, czyli w duszy i duchu, w duchu i duszy. Dlaczego? Bo ono przychodzi ku zbudowaniu, tak? Ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku korekcie i ku pocieszeniu, tak czy nie? To tu ma to się odbyć, nie? A więc proroctwo przychodzi i jakiekolwiek by nie było, ono tu ma coś robić. Ma tu nas zbliżać do Pana. Ma wzmacniać naszą więź z Panem. To jest cel proroctw wszelakich. A nie fajerwerkowe objawianie nam tego, co będzie za tydzień. Nie? Chociaż również Pan daje takie objawienia co do rzeczywistości. Nie? Ale poza tym, co w nas, także proroctwo może się wypełniać w świecie zewnętrznym, czyli w okolicznościach ludzkiego życia. A więc w naszym życiu, gdzieś w tych naszych działaniach, prawda? O, w zakładzie pracy, w życiu domowym, rodzinnym. Co do powołania, a więc w kościele, w służbie, dotyka okoliczności. Ono się w świecie materii, w świecie zewnętrznym przejawia, wypełnia. Ale po pierwsze wypełnia się tutaj. Ale zawsze jest to proces. Zawsze jest to proces. Czasem krótki. Ale to doświadczenie, które mam, ono nie jest pełne. Zastrzegam, nie jest pełne. No ale ja tu stoję, no to co? No to muszę tak mówić trochę z własnego doświadczenia. To doświadczenie uczy mnie, że zwykle jest to dłuższy proces niż taki bardzo krótki. Że jest to dłuższy proces. Właśnie dlatego, że mógłby być krótki, ale my jesteśmy materią, prawda? My jesteśmy materią, czyli powiem oporną materią. Oporną materią, nie? A zatem zwykle jest to w dłuższym procesie czasu. Co uczy nas w takim razie cierpliwości, tego, żeby nie być pochopnymi. Proroctwo co do namacalnego rezultatu. Bo no, w konsekwencji mówimy, no trzeba złapać. No, jest czy nie ma? Nie? No, sprawdziło się czy nie sprawdziło się? Co do taki fakt. Co do namacalnego rezultatu może się nie wypełnić. Co nie oznacza, że było fałszywe. Ono się może nie wypełnić, co nie oznacza, że było fałszywe. Dlaczego? Bo proroctwo jest ku zbudowaniu, ku napomnieniu, czyli ku korekcie, tak czy nie? Ku pocieszeniu, tak? A więc jeśli już ku korekcie mówimy, to cel jaki jest proroctwa? Życie. Życie, podniesienie, a nie śmierć, tak czy nie? A więc ono co do faktu namacalnego, ono się może nie wypełnić. Jesteś grzesznikiem. Ty wstrętny, ty niedobry, ty, no tak nie można mówić. No ale załóżmy, że prorok, że ta osoba ma słowo od Pana, ale nie umie tego przekazać. I tak fatalnie to przekazuje. I mówi, ty wstrętniaku jeden, ty niedobry. Ty. Pan brzydzi się tobą. Nigdy Pan się nie brzydzi człowiekiem, amen? Nigdy. Nigdy. Pan tylko na grzech nie może patrzeć. A kocha tak bardzo grzesznika, jak my nawet pojąć nie możemy. Ale załóżmy, że ktoś jest nieumiejętny i ma słowo, ma prawdziwe słowo, a nieumiejętnie je, totalnie nieumiejętnie je przekazuje. A Bóg w swej łasce tą nieumiejętność jeszcze użył, bo taki jest nasz Pan, potrafi to użyć. I ten człowiek tak się przeląkł, poniszczony i mówi, Panie, to wszystko jest prawda. Wybacz mi, proszę, ratuj mnie. I w tym momencie to, co mogłoby się wydarzyć, się nie wydarzy, tak czy nie? Jest korekta życia, korekta okoliczności, no nie? To nie oznacza, że proroctwo było niewłaściwe, bo się nie wydarzyło. No to jaki problem miał, jadąc do Niniwy Jonasz? Pamiętacie, nie miał problem. No problem miał taki, że się nie wypełniło. Ale proroctwo się wypełniło, tak czy nie? Ono się wypełniło, tylko on tego nie rozumiał. Dla niego wypełnienie to śmierć. A dla Boga wypełnienie to życie. Nawrócenie, życie, światłość. To jest to. Proroctwo przychodzi zawsze ku życiu, ku życiu. Rozsądzanie służy temu, aby odfiltrować to, co może być zanieczyszczone. Wodę czasami filtrujemy. Nie wiem, jaką macie w Kanadzie wodę. Tak u nas w Polsce to bardzo różnie z tą wodą. Więc niektóre rodziny mają w domu filtry. No filtry są po to, żeby odfiltrować. Żeby to, co zdrowe, zostało. Bo woda jest zdrowa, tak czy nie? No to ma być. No ale to, co jest zanieczyszczone, no musi odejść. I to jest właśnie rozsądzanie. Rozsądzanie to nie jest usuwanie. Dlatego, że tam jest element, może być jakiś element, który mi nie pasuje. To trzeba go odfiltrować. I tylko tyle. Służy zachowaniu rozsądzanie tego, co dobre. Jest zawsze zadaniem pozytywnym. Słyszycie? Pozytywnym. Pozytywnym. Diabeł Kościół oszukał. Kazał myśleć, że rozsądzanie proroctw to, no to rozsądzanie, czyli branie na tapetę i ładowanie. Nie? W celu odrzucenia. Oczywiście to jest jeden cel. Odrzucić. Nie? I tak zwodzi Kościół diabeł. Rozsądzanie jest nakazem pańskim. Jeśli tego nie robimy, potężny błąd popełniamy, bo wystawiamy się na działanie sił zewnętrznych, albo ludzkich, albo jakichś innych zewnętrznych. Popełniamy potężny błąd. Powinniśmy to robić. Ale jest to zawsze działanie pozytywne. Uratujcie mnie przed pastorem. Bo on jest bardzo troskliwy i on wie, że już musicie iść do domu. Okej, okay, bardzo szybko zmierzamy do końca, dobra? Pastor jest więcej niż miłosierny. Jest działaniem pozytywnym, ale musi być. Bo jeśli nie, to Kościół jest wystawiony na wielkie niebezpieczeństwo. Zabezpiecza rozsądzanie Kościół, chrześcijan oraz osoby niewierzące przed oszustwem duchowym, czyli tak zwanym zwiedzeniem, błędną doktryną, błędnymi decyzjami w konsekwencji, zranieniem emocjonalnym, zgorszeniem, złym świadectwem przed tak zwanym światem zewnętrznym. Rozsądzanie musi być. Na naiwność to nie jest cecha Kościoła. Nie może być cechą Kościoła naiwność, czyli taka pseudoduchowość. No jestem duchowy, no to duchowy. Nie, Pan ustanowił rozsądzanie, ale uwaga, jest to zawsze pozytywne. Pozytywne. Zawsze pozytywny duch. Ja nigdy, czasem jak od razu mi coś tam nie ten, to nie odrzucam. Nie odrzucam. Ale ja zawsze rozważam. Również swoje. To może dlatego, gdy Pan powiedział raz, położyłem się spać i nie chciałem być posłuszny. To może dlatego, ale jeśli tak, to wiem, że dobrze, bo tak Biblia mówi. Za drugim razem no już powinienem być bardziej posłuszny. Rzecz przyznaję. Nie byłem, ale potem już musiałem. Nie. Raz powiedział Pana, trzy razy usłyszałem. Na podstawie dwóch czy trzech. A zatem przyjdzie potwierdzenie. Jeśli proroctwo jest, przyjdzie. Nie rzucaj się jak ślepy, bo możesz się rzucić w błąd, w ogień i spłonąć. Nie rzucaj się. Przyjdzie potwierdzenie. Pan tak ustanowił, że przyjdzie potwierdzenie. Prawdziwe słowo? To przyjdzie prawdziwe potwierdzenie jedno, prawdziwe inne. Przyjdzie. Będą się rzeczy zaczynały dziać. I będziesz wiedział, że to jest to. Jeśli nie przychodzi potwierdzenie, a ty nie wiesz, a nie przychodzi, płynie czas. Nie troszcz się, zostaw. Ani nie osądzaj, że złe, ani nie rzucaj się, że dobry. Po prostu zostaw. Nie odrzucasz. Zostaw. Pan zawsze potwierdza. Dlatego ten przykład wam dałem o tych emerytach, ok? Pan zawsze, zawsze potwierdza. Na koniec. 5 kryteriów. To nie są wszystkie kryteria, ale główne. I też nie są takie ostre, takie, że wiecie, jest miarka i przedstawia, że to już jest oczywiste. No nie, bo to świat ducha, świat duchowy. Więc dokładnie, nawet trudno wyrazić słowami to, ubrać to słowa, bo jednak ludzkimi słowami próbujemy opisać rzeczywistość ducha. A jednak jest 5 kryteriów. One są główne, podstawowe. Pierwsze kryterium zgodności. Jest to zawsze zgodność z treścią Pisma Świętego. Zawsze jest to zgodność z treścią Pisma Świętego. Nie może być w proroctwie jakiegoś przesłania, które od razu widzimy, czy za chwilę będziemy widzieć, że przecież Biblia mówi inaczej. A on też mówi inaczej. No, podam wam przykład. W proroctwie nigdy nie będzie treści związanych ze wskazaniem, że człowiek ma się rozwieść. Rozwieść. Opuść żonę. Opuść żonę. Bo ja zaplanowałem dla ciebie służbę i dam ci towarzyszkę, z którą będziesz szedł i służył. Brzmi nieźle, nie? Związane ze służbą. Wielką perspektywą. Dlaczego? Ponieważ gdy rozsądzamy, to choć brzmi nieźle, to gdy rozsądzamy, to widzimy, pierwsze kryterium nie przechodzi. Nie przechodzi. Bo nawet jeśli żona ciebie zdradziła, czyli mamy ten wyjątek mateuszowy, nie? Wyjątek cudzołóstwa, to Pan i tak powie, ja wybaczam tym, którzy cudzołożą. Tak czy nie? Mówiąc inaczej, jeśli opuścisz żonę, to jest to twój wybór, no. Daję ci furtkę. Możesz opuścić, jeśli cię zrodziła. Przepraszam, to może być odwrotnie. To jest tylko przykład. Pokazuje istotę rzeczy. Możesz. Ale ja bym tak nie zrobił. Pan przebaczył nam, cudzołożnikom. Amen? I teraz nie mówię, że my cudzołożyliśmy, czy zdradzaliśmy swoich współmałżonków. Nie, nie. Mówię, jesteśmy więcej niż fizycznymi, seksualnymi cudzołożnikami. Pan mówi, ja przebaczę. Ja czynię z małżeństwa jedność. I choć mogą się zdarzyć te wyjątki, ale to są już rzeczy, które my robimy. Ale słowo od Pana nie powie tego. I na tym stanowisku na pewno będę stał. I można by teraz mnożyć różne przykłady, że musimy być bardzo, bardzo swoich. Pierwsze kryterium. Głębokie zrozumienie Bożego Słowa, a nie tylko powierzchowne. I w tym kryterium coś już może być... Oj, nie, zostawiam. Kryterium wiarygodności. Tak, jest kryterium wiarygodności. Chodzi o osobę wiarygodną. Chociaż czasami nie znamy osoby. No wy kompletnie mnie nie znacie. Jest świadectwo pastorskie, pastora, no, że służy w kościele. No nie znacie. Ufacie. A zatem również to, co mówię, powinniście rozsądzać. Czy to tak rzeczy się mają? Czy a może ja was w butelkę nabijam? Może zwodzę? Nie. Spokojnie. Szanujecie mnie, lubicie, okej. Cieszę się, ale spokojnie. Nawet to, co mówię, podlega pod rozsądek i pod rozsądzanie. Zobaczcie, co jest o zborze w Berei powiedziane, że tamci wierzący byli okej, nie? To w Dziejach Apostolskich jest napisane. Bo oni zgromadzali się i sprawdzali w pismach, czy tak się rzeczy mają. Oni rozsądzali naukę. Ale gdy wiemy, że człowiek musi się zapalić żółte światło ostrzegawcze, jeśli wiemy, że człowiek jest taki, no... Znamy takich ludzi. Niewiarygodny, po prostu niewiarygodny. Człowiek jest niewiarygodny. Może być narzędziem, może być, ale prawdopodobnie rzadko będzie. No nie? Też to żółte światło. To jest wiary... Oj, przepraszam, sobie zmienię. Kryterium spójności. I to jest coś bardzo takiego indywidualnego już. To kryterium... No bo trzeba to umieć rozsądzać. No, super, jeśli już ktoś to umie. Ale jest to spójność, jedność, spójność z innymi już Bożymi przekazami, no nie? Pan powiedział raz, a ktoś mówi zupełnie co innego i mam teraz zamieszanie, nie? No, które jest prawdziwe? Jeśli jest prawdziwe, przyjdzie potwierdzenie, to co mówiłem, przyjdzie. Nie śpieszmy się, to jest zawsze proces. To jest zawsze proces, nie śpieszmy się. Szczególnie, kiedy wymagana jest taka decyzja, no to nie musi być teraz podjęta, nie? To może się wydarzyć za tydzień, za rok, za 5 lat. Nie? Nie śpieszmy się, nie śpieszmy się. Rozstrzygajmy, przyjdą potwierdzenia, spójność, jedność. Jest coś, co nazywam rezonansem duchowym, jedność duchowa. Wiecie co? I wy to mieliście, i ja. Czasami słyszę proroctwo, tak zwane proroctwo, i wiem, że to nie jest proroctwo. Ale to nie dlatego, ale nie mogę jeszcze tego odrzucić, bo to jest jeden tylko z czynników, że coś tu nie rezonuje, coś nie gra, rozumiecie? Nie ma echa. Mówię, jest echo. Tu nie ma. No skoro jest, też mam ducha, choć jestem niedoskonały, coś mi nie gra. To jest też żółte światełko, ale jeszcze nie odrzucam absolutnie. Mam jeszcze inne rzeczy, a może nie rezonuje, bo ja jestem teraz jaki? Do niczego. Zagubiony, ospały, pizzą przejedzony, etc. Nieskupiony, bo czas umyka. Zatem nie rezonuje. Muszę rozstrzygnąć, że nie rezonuje, bo coś ze mną jest. A innym razem bardzo rezonuje. Nie? To jeszcze też nie oznacza, że jest prawdziwe. To, że rezonuje i że w duchu tak od razu czuje, o, jak fajnie. To jeszcze nie oznacza, że jest prawdziwe. Bo my mamy emocje, prawda? I emocje nasze są pogłaskane, bardzo pogłaskane. A co dalej? Wreszcie kryterium spełnienia. I wreszcie kryterium spełnienia. Bo czasem jest tak, że nie wiesz. I co zrobić? Nie przejmuj się w ogóle tym. Pan się nie przejmuje, że jeszcze nie umiesz. Albo, że nie zawsze umiesz. Spokojnie. Pan nie jest taki jak my. Pan nas prowadzi, nie ustępuje i doprowadza. Zostaw. Jest też moc Bożego proroctwa, której możemy nie rozumieć. I bywa, że bez naszego udziału ono tak swoje zrobi. Nie? Więc nie ma sensu przypisywać sobie teraz nie wiadomo jakich możliwości sprawczych lub blokujących. Nie? Jeszcze jest to, że Pan ostatecznie nad tym czuwa. No i co? To chyba tyle, bracia i siostry. To chyba tyle. Wybaczcie, że mamy już 6:56. Jesteście zmęczeni. Ale wierzę i bardzo pragnę, aby to, co powiedziałem, choć zrobiłem zastrzeżenie, pamiętajcie. Zrobiłem zastrzeżenie, że jestem sam przekonany i sam jestem reprezentantem zatem, odważnym reprezentantem klasycznego pentekostalizmu. To, co wam przedstawiałem, przedstawiałem i z życia Kościoła, z własnych doświadczeń i z literatury, która się mieści w klasycznym pentekostalizmie. Ale ujęć jest znacznie więcej. No nie? Jest znacznie więcej. A zatem rozważajcie to. Systematyzujcie. Ale co najlepsze, do czego was zachęcam? Starajcie się, umiłowani bracia, siostry, troszczyć bardzo o to, aby Pan mówił. Mówił do ciebie. Bo życie z Bogiem to relacja. To relacja, a nie rytuały. Nie obrzędy, lecz relacja. A nie ma relacji bez mówienia. Nie w jedną stronę, że to my mówimy. Nie, my mówimy. najczęściej prosimy o coś i tak dalej. To dobrze, tak, mamy mówić o wszystkim, o wszystkim. Natomiast to jest dialog, nie? To jest chrześcijaństwo, to jest wiara, to jest życie. Więc ćwicz te zmysły. Panie, no nie słyszę Ciebie. No tak ten Piotr mówił, pastor mówił, tak co chwilę ktoś mówi, przyjedzie i tak mówi. Że Ty mówisz. No ale co jak ja nie słyszę, nie? Nie zrażaj się. Pytaj, Panie, daj mi łaskę. Pokaż mi, jak to jest, nie? Powiedz coś do mnie, no. Przez okoliczność, przez człowieka, abym ja wiedział, a potem wewnętrznie, abym ja zaczynał rozumieć, aby do mnie dochodziło. Ćwicz to, nie ustawaj. To się naprawdę od tego zaczyna. Nie ma nic piękniejszego, jak chodzić z Duchem Świętym. Jak chodzić z Duchem Świętym na co dzień. I tak jest napisane. To jest 5 rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Proroctw nie lekceważcie. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Ale wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Będą upadki, w sensie takim, że się pomylisz, że to, że tamto. No to jesteś wtedy mądrzejszy znowu. Nie? Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Sprawdzajcie i z tego dobrego ziarna korzystajcie, tego się trzymajcie, no nie? Powstańmy, bracie i siostry. Zbawicielu, pragnę podziękować teraz Tobie za to, że mogliśmy przy Tobie się zebrać. Przy Tobie mówiącym, przemawiającym, pokazującym, korygującym, błogosławiącym. Dziękujemy, że mogliśmy się przy Tobie zebrać. Zbawco, pragnę, aby to, o czym żeśmy mówili, Twoje bycie w nas i Twoje chodzenie z nami było taką namacalną rzeczywistością w życiu Kościoła i teraz każdego tutaj. Proszę, Panie, prowadź nas, inspiruj, ucz, podnoś. Niech dojrzałość będzie naszym udziałem. Dojrzałość Twoja. Więcej Ciebie w nas. Prosimy, niech się tak stanie. Niech imię Twoje w życiu naszym, w codziennym życiu, będzie wywyższone. I tak do końca niech się spełni Twój plan dla życia każdego z nas. Dla życia każdego z nas Twój plan niech się wypełni. Amen.
Amen.